Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Przedostatnio mówiłem o żywności, o wyżywieniu ludności. Dzisiaj wracam do tego tematu, do tematu ziemi i rolnictwa. Pisze pani Maria Kazimiera Sarnacka. Nasz dom tam, gdzie ojców naszych ziemia, nasz dom tam, gdzie ich mogiły, gdzie szumią dziadów naszych drzewa i gdzie nas matki rodziły. Kto zdradzi tę ziemię z biznesem i szuka szczęścia w rozkoszy pieniądza, zła go przygoda nie ominie i nie będzie mu obca. Lecz gdy wytrwa do końca na ojcowskiej ziemi, chociaż biednie, lecz między swoimi, to ta ziemia, która go karmiła do snu wiecznego, będzie go tuliła. Zaś Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, mówił do polskich rolników: rzeczywistość, która musi być uszanowana dla zachowania ładu społecznego, to ziemia ojczysta, doceniona i obsłużona. Człowiek dopiero na własnej ziemi jest we właściwym, normalnym klimacie ładu i myślenia społecznego. Jest w tym pewne misterium, misterium natury przyrodzonej, społecznej, socjologicznej i psychologicznej, że człowiek dąży do swojej ziemi, szuka jej i kocha ją. Całe pokolenia ujarzmione przez obce ludy walczyły o prawo do własnej ziemi. Nie tylko armia broni terenów ojczystych, ale i ludzie, którzy na niej żyją i jak trawy wśród jałowców i gęstych lasów bronią jej nienaruszalności. Polska pomimo rozbiorów uratowała się tylko dlatego, że wieś rolnicy bronili zębami każdego kawałka ziemi, by jej nie oddać obcym. Ziemia ojczysta, zwłaszcza w naszym układzie geopolitycznym, jest elementem tak doniosłym, że musi być należycie obsłużona. Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się o ziemi. Bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez należytego przemyślenia, jak będzie na polskiej ziemi. Ziemia ojczysta musi być doceniona, uszanowana i obsłużona. Nie można uczynić tego bez miłości. Powinniśmy przede wszystkim obsłużyć własną ojczystą ziemię i zadbać o jej zabezpieczenie bardziej, aniżeli o emigrację zarobkową. Istnieje miraż bogacenia się za granicą. Ojczyzna nasza, ziemia życiodajnych równin, których nam zazdroszczą inne narody, ziemia, której podglebie bogate jest w dobra naturalne, ziemia rolników doświadczana jest przez wielkie przemiany. Przemiany te sprawiają, że zagony polne pustoszeją, domostwa się wyludniają, bo młodzież odpływa, przechodząc przez szkoły do miast. Polska, choćby się najbardziej uprzemysłowiła, co jest w pewnym zakresie potrzebne, musi nadal wiązać się z ziemią. Musi kochać ziemię ojczystą i nie może się od niej oderwać. Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią. Tak jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak naród polski musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi, aby wiążąc się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczać swą wolność i miejsce na karcie Europy. Prymas miał powielekroć rację. Polska żywność podbija Europę. W 2012 roku sprzedaliśmy jej za granicą za 60 miliardów złotych. Sukcesu nie zawdzięczamy sprzedaży prostych surowców, lecz produktów przetworzonych. Polscy przetwórcy z powodzeniem konkurują z renomowanymi firmami zachodnimi. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia jej rynków na nasze towary, eksport produktów spożywczych się potroił i utrzymuje się znacznie powyżej średniej europejskiej. Co więcej, odwróciły się relacje. W 2004 roku nasze saldo handlowe było ujemne, teraz jest dodatnie i rośnie. W tym roku nadwyżka eksportu nad importem powinna sięgnąć 3,3 miliarda euro. Polski sukces eksportowy. Budują produkty przetworzone. Bardzo dobra relacja jakości do cen, a także korzystny kurs euro. Nasz eksport napędza też nadspodziewanie wysoka produkcja krajowa i rosnące ceny żywności na świecie. Sukces eksportowy polskiej żywności był możliwy dzięki znacznym nakładom. W ostatnich latach w przetwórstwo inwestowano 7 miliardów złotych rocznie. Ponadto w Polsce koszty pracy są niższe niż w Unii Europejskiej, co przekłada się na niższe ceny naszych artykułów. Świetnie radzą sobie na wymagających rynkach zagranicznych polskie słodycze, pieczywo i napoje. Sukcesy odnoszą też przetwory mleczne, mięsne i owocowo-warzywne. Wciąż naszym hitem eksportowym jest wódka, ale poza nią wielkim wzięciem za granicą cieszą się na przykład polskie szynki, kiełbasy, białe sery, soki dla dzieci, chleb, pierogi czy cukierki, krówki. Paradoks polega na tym, że szybko rozwijamy sprzedaż, choć nie udało się nam wykreować konkretnych marek. Teraz nadszedł doskonały moment na inwestowanie w polskie marki. Obecnie 70% eksportu zawdzięczamy dużym firmom, które stać nie tylko na uruchomienie produkcji, ale i na promocję swoich produktów. Potentatami między innymi Solidarność, która eksportuje słodycze, Animex mięso, Hub, Helena czy Maspex napoje. Według szacunków resortu rolnictwa w pierwszej połowie 2012 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła o 11% w porównaniu więcej do roku 2011. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozuje, że w ciągu całego roku nasz eksport żywności sięgnie 16,3 miliarda euro, czyli będzie o ponad 1 miliard euro wyższy niż rok wcześniej. Paradoksalnie, polskim producentom żywności sprzyja nawet kryzys. Powoduje on, że słabnie u nas zainteresowanie drogimi towarami z zagranicy, a nasze tańsze produkty chętniej kupowane są na zachodzie. Aż 3/4 polskiego eksportu sektora spożywczego trafia na wymagające rynki Unii Europejskiej. Znak Polska Dobra Żywność nadawany jest od stycznia 2000 roku. Znak ten posiada 500 produktów mlecznych, cukierniczych, owocowo-warzywnych i zbożowych. Rolnictwo ekologiczne obejmuje 2% ziemi uprawnej w Unii Europejskiej. W krajach, które prowadzą politykę sprzyjającą, osiągnęło ono 5,5-10% w Austrii. Zaś chemizacja rolnictwa powoduje, że była choroba wściekłych krów w Anglii i we Francji, zarażone świnie, antybiotyki w paszy i afera z dioksynami w paszy w Belgii. Zużycie nawozów sztucznych na 1 hektar użytków rolnych, charakteryzujące poziom chemizacji rolnictwa, wynosi w Polsce około 70, w Holandii 270, w Grecji i Hiszpanii 60 kg. W ciągu roku w Polsce wydaje się 3 zł na jednego mieszkańca na ochronę środowiska. Biuro Statystyki Eurostat podało, że w wyniku sterowania polityką rolną, złą polityką rolną przez rządy państw Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 30 lat liczba gospodarstw rolnych zmalała o 42%. W systemie komputerowym Unii Europejskiej zarejestrowane są wszystkie gospodarstwa o powierzchni powyżej 0,3 ha i każde narodzone ciele. Ten system, wprowadzenie tego systemu w Polsce kosztowało 500 mln euro. A teraz opinia Amerykanina Davida Bornsteina na temat dotycząca małych gospodarstw rodzinnych w Polsce. Pisze on tak. Część minionego lata miałem przyjemność spędzić z Jadwigą Łopatą, prezesa Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce, i uczyć się na temat ruchu związanego z rolnictwem ekologicznym. Jeśli chodzi o rolnictwo, to Polska niezmiernie różni się od Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Polska ma szansę zachować coś, co zostało zagubione w wielu innych częściach naszego globu, mianowicie małe gospodarstwa rodzinne. Było to dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Przebywałem wtedy w Polsce jako dziennikarz i pracowałem nad nową książką, do której właśnie przeprowadzałem wywiady z innowatorami dla dobra ogółu, a więc społecznymi przedsiębiorcami, to jest ludźmi, którzy pracują nad wywoływaniem pozytywnych zmian w społeczeństwie, którzy dążą do ustanowienia nowych modeli społecznych oraz pomagają w tworzeniu obrazu przyszłości ich kraju. Jeśli chodzi o rolnictwo, to Polska niezmiernie różni się od mojej ojczyzny Kanady czy Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie mieszkam. Polska ma szansę zachować coś, co zostało zagubione w wielu innych częściach naszego globu. W Ameryce Północnej małe gospodarstwa rodzinne stały się w znakomitej większości reliktem przeszłości. Obecnie w Stanach Zjednoczonych rolnictwo można by nazwać bardziej agrobiznesem, a jest to biznes ogromny, w pełni uzależniony od inwestycji na wielką skalę, od środków chemicznych, ciężkich maszyn i międzynarodowej polityki. Dla małych gospodarstw jest dziś prawie niemożliwością przetrwać, kopiując metody uprawy ziemi ogromnych farm. Spośród niewielkiej liczby małych gospodarstw rodzinnych, które przetrwały i radzą sobie bardzo dobrze, to te, które przestawiły się na rolnictwo ekologiczne. Są ku temu dwa powody. Wielu Amerykanów uświadomiło sobie, jaki wpływ na ich zdrowie i środowisko, o smaku nie wspominając, ma spożywanie żywności ekologicznej i są oni gotowi zapłacić wyższą cenę za tego typu produkty. Wielu Amerykanów odczuło, jak wielką była strata małych gospodarstw rodzinnych dla wsi i kraju. Popierają więc rolników ekologicznych z przyczyn etycznych i emocjonalnych. Wielu ludzi uważa wręcz, że zanik mocno zakorzenionych społeczności wiejskich jest przyczyną bezkorzeniowości, powtarzam, bezkorzeniowości, czyli braku poczucia przynależności do czegokolwiek wśród Amerykanów oraz powoduje wiele patologii społecznych. 100 lat temu prawie wszyscy Amerykanie zamieszkiwali obszary wiejskie. Dzisiaj większość z nich mieszka w miastach lub na ich peryferiach. Bardzo niewielu ma w ogóle jakiekolwiek pojęcie na temat tego, skąd bierze się żywność, którą spożywają na co dzień. Żyją bez zrozumienia procesów, dzięki którym powstaje żywność. Spożywają ją pełną pestycydów i innych dodatków, których nazwy nawet nie umieją poprawnie wymówić. Wielu ludzi nie może pojąć, dlaczego ich ciała odmawiają im posłuszeństwa i dlaczego chorują. Udowodniono, że odsetek chorób cierpiących na alergię rośnie, że odsetek osób cierpiących na alergię rośnie na terenie całego kraju w lawinowym tempie. Coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, jaki związek mają te alergie z chemicznie produkowaną żywnością, którą jemy na co dzień. W Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, jaka byłaby wypowiedź na powyższe, odpowiedź na powyższe pytanie, a nawet w obliczu naukowych dowodów na to, iż żywność produkowana metodami ekologicznymi jest zdrowsza od tej produkowanej w monokulturach, zmiana czegokolwiek jest bardzo trudna. Jest tak, ponieważ obecny kierunek wielkiego rolnictwa chemicznego rozwijał się zbyt długo. Spadek liczby aktywnych zawodowo rolników osiągnął dno. Małe gospodarstwa zostały już wiele lat temu zrównane z ziemią. Miliony ludzi opuściło wieś i wyemigrowało do miasta, a ich dzieci nie pamiętają już niczego i straciły swą więź z ziemią. W ostatnich dekadach używano tyle środków chemicznych, że ziemia obumarła i obecnie musi minąć wiele lat, aby ten proces odwrócić. Oczywiście, gdy nawet ktoś dąży do zmiany amerykańskiej polityki rolnej, to rozbija się o ścianę tworzoną przez lobby agrobiznesu i polityków. W Polsce, z tego co widziałem, sytuacja jest zupełnie inna. Miliony Polaków nadal mieszka na wsi i pracuje w gospodarstwach rodzinnych. Są tutaj prawie 2 miliony gospodarstw rodzinnych i w większości z nich nadal stosuje się tradycyjne metody uprawy ziemi bez uzależnień i chemii. Kiedy podróżowałem z panią Jadwigą po Małopolsce, nie mogłem oderwać oczu od wiejskiego krajobrazu, pełnego kolorów, który z daleka wyglądał jak patchwork. W dzisiejszym świecie stan, jaki prezentuje polskie rolnictwo, jest zapewne dziwny, ale właśnie to tworzy ogromną szansę. Polska ma nadal możliwość obrania innej drogi niż ta, którą podążyły Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Polska ma niezwykłą szansę zachowania rolnictwa na małą skalę i rolników indywidualnych. Rolnictwo ekologiczne, zwłaszcza połączone z turystyką, tworzy dla całego polskiego społeczeństwa szansę ominięcia błędów popełnionych na początku tego ubiegłego wieku przez Amerykę i Europę Zachodnią. Z postawą bardziej oświeconą i patrzącą w przyszłość, żyjący coraz dłużej ludzie, zaczynający coraz bardziej dbać o zdrowie swoje i swych dzieci. Pożądają oni coraz więcej zdrowej, ekologicznej żywności. Tendencję tę widzi się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Polska jest we wspaniałej sytuacji, gdyż może taką żywność zapewnić i stać się w bardzo krótkim czasie spichlerzem dla reszty kontynentu. Nie stanie się to jednak samo z siebie. Wymaga to bowiem wysiłku na szeroką skalę rolników, polityków i zwykłych obywateli, a więc nas wszystkich, aby oprzeć się i przetrwać naturalny napór międzynarodowego bezwzględnego agrobiznesu. Dzięki współpracy i koncentracji na przyszłości, a nie na przeszłości, Polacy mogą zachować swe unikatowe narodowe dziedzictwo, być zdrowym narodem i na dłuższą metę mogą pomóc sobie samym. A teraz w związku z nadchodzącym świętem niepodległości dla pokrzepienia serc przypomnę to, co mówił znakomity inżynier Eugeniusz Kwiatkowski w odczycie dla uchodźców polskich w Rumunii 6 maja 1945 roku w referacie zatytułowanym Dzieło 3 maja. Mówił o złotym wieku XV i XVI, a była wówczas Rzeczpospolita Polska jednym z najmożniejszych, największych, najbardziej oświeconych państw w cywilizowanej Europie. Była obszarowo większa od Francji, jednolitością organizacji państwowej przewyższała Niemcy, zaś potęgą oręża górowała nad Moskwą. Łacinę rozpowszechniała szerzej niż ówczesna Italia, a książek drukowała więcej niż Anglia. Aż przyszedł w blasku tych wspaniałych osiągnięć okres zaprzepaszczenia perspektywy przyszłości i oportunistycznego podporządkowania się hasłom chwili bieżącej. Istota zła leżała w zatraceniu tej świadomości, że wielkość, że potęga i że honor i postęp cywilizacyjny każdego narodu wynikają tylko z nieustannego własnego wysiłku. Prawdziwych, niezniszczalnych wartości nigdy żaden naród nie zdołał zaczerpnąć z obcej studni. Prawo zaś do życia zarówno jednostka, jak i naród tylko z siebie samego czerpać może i musi. Ani jeden naród na drugi, ani jedna warstwa społeczna na drugą swych obowiązków bezkarnie przerzucić nie może. Transfuzja krwi w procesie politycznym i historycznym jest zabiegiem najbardziej szkodliwym i niebezpiecznym. I jeszcze taka uwaga krótka na koniec. Polacy w okresie międzywojennym potrafili, pokonując wielkie trudności i niezliczone komplikacje, organizować życie społeczne i gospodarcze. Należy się tamtym pokoleniom pełnia uznania za to, że z początkowego chaosu wyłonił się kraj zdolny do podjęcia działań dla dobra ojczyzny i nadrzędnych narodowych celów. Zbudowały one drugą Rzeczpospolitą, bezcenną wartość w dziejach Polski. Ówcześni przywódcy potrafili zjednoczyć naród wokół wspólnych celów, wychowywali bowiem i kształtowali poglądy i postawy dobrze służące sprawie. Na 50-lecie istnienia Sokołów Wielkopolskich w 1934 roku w liście z Rondbosson pisał Ignacy Paderewski. Cytuję, ze wzniosłym hasłem, wszystko dla Polski tworzyli oni ideę wielką i płodną, ideę narodowego zdrowia, jedności, karności i ofiary. Dzisiaj natomiast obserwujemy bezwład społeczeństwa, bierność i niechęć do działania, poczucie bezradności jak za czasów saskich, gdy głoszono, że Polska nie rządem stoi, tak jak dziś bezwładem społeczeństwo. Potrzeba zatem aktywności, wspólnego wysiłku wszystkich, aby wyjść z obecnych wielorakich trudności. Zaczynać należy od realnego wpływu na lokalną władzę, jej skład do kontroli jej działania, kompetencje i sposób funkcjonowania władzy zarządzającej i wykonawczej decydują bowiem o jakości naszego codziennego życia i stanu otaczającego nas środowiska. Realizacja wizji to jest pewnego idealnego stanu w naszych osiedlach, gminach, powiatach, województwach i kraju, zależy od nauczenia się codziennej troski o wszystko, o wybór właściwych reprezentantów naszych interesów. Ciągłe narzekanie i bierne komentarze pogłębiają tylko frustrację i zniechęcenie, które nie mają nic wspólnego z kulturą podmiotów, którą konstytuują zaangażowanie, aktywność i moralna odpowiedzialność. Korzenie zaś kryzysu politycznego i ekonomicznego tkwią w kulturze, w motywacjach ideowych i kulturalnych i w świadomości obywatelskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.